Zacznij od Bacha. Świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się w wyjątkowym adwentowym czasie, który jest radosnym oczekiwaniem na święta Bożego Narodzenia. Na pewno każdemu z nas ten szczególny okres, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny Kościoła, przywodzi rozmaite skojarzenia. Dla mnie jednym z najbardziej charakterystycznych symboli Adwentu jest wieniec adwentowy, stworzony z czterech świec, symbolizujących cztery niedziele Adwentu. W każdą niedzielę w kościele zapalana jest kolejna świeca. Drugim moim skojarzeniem są Rorate, czyli poranne msze wotywne o Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa tych mszy pochodzi od pierwszych słów introitu Rorate Celi De Super, tłumaczonego jako spuśćcie rosę niebiosa. Pomyślałem sobie, że mamy fantastyczną okazję, by zapoznać się nieco z muzyką organową przeznaczoną właśnie na Adwent. Ponieważ często spotykam się z opinią, że muzyka organowa jest niezwykle trudna i ciężko zrozumieć, o co właściwie w tym wszystkim chodzi, chciałbym wykorzystać dzisiejszą audycję również do tego, żeby przybliżyć Państwu kilka muzycznych terminów związanych bardzo mocno z organami, tak by słuchane przez Państwa utwory organowe, czy to na koncertach, czy w mojej audycji, były przez Państwa jak najlepiej zrozumiane. Dzisiaj zaprezentuję Państwu nagranie tryptyku Nun komm der Heiden Heiland Jana Sebastiana Bacha, BWV 659-661, w wykonaniu znakomitej duńskiej organistki Bine Bryndorf, profesor organów Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze. Tryptyk ten pochodzi z cyklu 18 chorałów lipskich wydanych przez Bacha w Lipsku w ostatnim okresie życia. Wybrałem akurat to dzieło, ponieważ tryptyk, o którym mówię, napisany jest właśnie na temat niemieckiej adwentowej pieśni Nun komm der Heiden Heiland, którą możemy przetłumaczyć jako Przybądź więc nam Zbawicielu Pogan. Myślę, że melodia tej pieśni wielu z Państwa będzie doskonale znana z niedzielnych mszy świętych w okresie Adwentu, bowiem polska pieśń adwentowa Stworzycielu Gwiazd Świecących jest oparta o niemal tę samą melodię. Oczywiście konieczne były tutaj niewielkie korekty melodyczne ze względów językowych, jednak charakterystyczne zwroty melodyczne pozostały na swoim miejscu. Posłuchajmy zatem na samym początku tej pieśni w wykonaniu chóru i zespołu instrumentalnego Duszpasterstwa Akademickiego w Kaliszu pod kierownictwem Jakuba Tomalaka. wysłuchaniu tej pieśni zdecydowanie łatwiej będzie odnajdować nam jej elementy ukryte w bachowskim tryptyku, o którym mówiłem na początku. Zanim jednak zabrzmi pierwsze preludium chorałowe, chciałbym Państwu wyjaśnić nieco jego konstrukcję. Zacznijmy od ogółu. Czym jest preludium chorałowe? Co to za forma muzyczna? Samo preludium możemy rozumieć jako rodzaj wstępu. Był to utwór wykonywany na organach, zazwyczaj na początku nabożeństwa. Preludium nie ma określonej budowy formalnej, to znaczy nie ma stałego schematu, według którego należało komponować preludia. Jest to w pewnym sensie bardzo dowolna forma, często o charakterze imitacyjnym, której kształt kompozytorski uzależniony był najczęściej od tego, co poprzedzała. Charakter imitacyjny należy rozumieć jako bogatą polifonię, czyli wielogłosowość, w której głosy imitują nawzajem swoje partie, ale wszystko tworzy jedną, harmonijną całość, tak jak dobrze dobrany chór. Możemy wyobrazić sobie to w ten sposób, że udajemy się na niedzielną mszę świętą, a organista przed pieśnią na wejście, na organo pleno, czyli tym pełnym, monumentalnym brzmieniu organów, wykonuje preludium, wprowadzając nas w podniosły nastrój. Skoro mamy już wstępne pojęcie na temat tego, czym jest organowe preludium, chciałbym zrobić krok dalej i wyjaśnić Państwu ten specyficzny rodzaj preludium, którego będziemy za moment słuchać, mianowicie preludium chorałowe. Nie jest to nic trudnego. Preludium chorałowe od zwykłego preludium, tłumacząc to oczywiście najprościej, różni to, że preludium może być formą fantazji kompozytora, niczym nieskrępowaną. Preludium chorałowe natomiast ma z góry wyznaczony temat w postaci melodii pieśni, która w różnoraki sposób może być opracowywana muzycznie. Reasumując, preludium to uroczysty wstęp, otwarcie, niczym nieskrępowane, no może zasadami harmonii i kontrapunktu, czyli sztuki prowadzenia głosów względem siebie tak, by panował muzyczny ład i porządek. A preludium chorałowe to preludium, którego motywem przewodnim, spajającym utwór w całość, jest melodia pieśni. Konstrukcja preludiów chorałowych bywa bardzo różnorodna, tak jak różnorodna jest muzyka. Myślę, że znakomitym przykładem takiej muzycznej różnorodności jest właśnie bachowski tryptyk na temat pieśni Przybądź więc nam Zbawicielu Pogan, bowiem wszystkie trzy preludia chorałowe oparte są właśnie na tej samej melodii pieśni, a opracowywane są w zupełnie inny sposób. Zanim posłuchamy pierwszej części tryptyku, chciałbym zapoznać Państwa z jeszcze jednym terminem, z którym będą się Państwo często spotykać w kontekście muzyki organowej. Cantus firmus. Termin ten w tłumaczeniu dosłownym oznacza śpiew stały, a w praktyce jest to właśnie linia melodyczna, w przypadku preludium chorałowego melodia pieśni, do której dokomponowuje się pozostałe głosy. Pierwsza część tryptyku ma niezwykle ciekawą konstrukcję, tak zwanego cantus firmus figurowanego. Oznacza to, że melodia pieśni, która pojawi się w głosie najwyższym na innej registracji, czyli co za tym idzie na innym manuale, nie jest cytowana dosłownie, ale jest ozdobiona poprzez różnego rodzaju ozdobniki i dźwięki ubogacające i urozmaicające dość prostą konstrukcję pierwotną melodii. Gdyby chcieć to jakoś zobrazować, proszę sobie wyobrazić łyżwiarkę, która pokonuje dwa razy ten sam odcinek na lodzie. Najpierw zwyczajnie przemieszczając się z punktu A do punktu B, to jest nasza melodia pieśni, a następnie pokonuje tę samą trasę, wykonując kilka piruetów i innych ewolucji. Tym właśnie jest figuracja cantus firmus. Pozwólcie Państwo, że zaprezentuję Państwu samą melodię tej pieśni, tak by lepiej później móc ją lokalizować w tryptyku. Bacha, wszystko ma określoną symbolikę, dlatego proszę dokładnie zwrócić uwagę na linię kroczącego basu. To też muzyczne oddanie zbliżającego się przyjścia Zbawiciela. W tym konkretnym opracowaniu mamy dwa plany. Z jednej strony kroczący bas razem z akompaniamentem, a z drugiej cantus firmus figurowany, realizowany na osobnej registracji. Akompaniament oczywiście nie jest tylko dopełnieniem harmonicznym, jest prowadzony również w sposób imitacyjny i polifoniczny i już od samego początku cytuję fragmenty melodii pieśni. Posłuchajmy. Druga część tryptyku utrzymana jest w formie tria. Bach w autografie, czyli w rękopisie tego dzieła, oznacza tę część jako Trio super num comder Haydn Highland a due bassi e canto fermo. Należy to rozumieć jako trio, czyli trzy niezależne, polifonicznie prowadzone głosy, z których dwa są równorzędne i pełnią rolę podstawy, czyli a due bassi, i cantus firmus, czyli wspomniane canto fermo, również figurowane, ale w nieco inny sposób niż w poprzedniej części. Również tutaj słychać, że nasze due bassi, czyli dwa głosy basowe, często korzystają z materiału melodycznego pieśni. To jest bardzo charakterystyczne w twórczości organowej Bacha, że materiał, na którego bazie komponował, zawsze został wykorzystany w 100% i niemal ciągle są bardziej lub mniej słyszalne, to też kwestia oczywiście wprawnego ucha słuchacza, odniesienia do tematu, na bazie którego powstało dane preludium chorałowe. Przy tej okazji chciałbym zapoznać Państwa z jeszcze jednym terminem muzycznym, z kanonem. Słowo kanon ma wiele różnych znaczeń, ale w sensie muzycznym oznacza ścisłą imitację jednego głosu przez drugi. Jest to taka konstrukcja, w której to, co zagra lub zaśpiewa pierwszy głos, z pewnym opóźnieniem imituje głos drugi, a następnie trzeci, etc. Tego typu sposób budowania polifonii w muzyce sięga aż do czasów średniowiecza. Taki muzyczny kanon możecie sobie Państwo najłatwiej zobrazować jako zabawę dwójki dzieci, w której jedno powtarza dokładnie to, co powiedziało drugie, dokuczając mu tym samym niezwykle. Oczywiście w przypadku prowadzenia głosów w technice kanonicznej nie ma mowy o dokuczaniu, ale jest to bardzo charakterystyczne i na pewno od pierwszych nut dla Państwa słyszalne. Posłuchajmy zatem drugiej części tryptyku. Trzecia, ostatnia część tryptyku oznaczona jest następującą inskrypcją Bacha. In organo pleno, il canto fermo nel pedale. Rozszyfrujmy zatem, co kryje się za tym opisem. In organo pleno rozumiemy jako pełne brzmienie organów. Organista włącza niemal wszystkie rejestry w organach, konstruując tym samym to potężne, monumentalne, tak charakterystyczne dla organów brzmienie. Natomiast in canto fermo nel pedale oznacza, że nasz cantus firmus, o którym dzisiaj tyle mówię, czyli melodia pieśni, znajduje się w tym przypadku w głosie najniższym, basie. Oznacza to, że grany jest oczywiście na klawiaturze pedałowej za pomocą nóg. Na pewno Państwo usłyszą te potężne, długie nuty, które z jednej strony stanowią podstawę dla tego, co dzieje się w manuałach, czyli klawiaturach ręcznych, a z drugiej strony prezentują i prowadzą temat, powtórzę raz jeszcze, nasze cantus firmus. To preludium chorałowe ma formę tokaty. Tokata to oprócz preludium czy preludium chorałowego inna, ale bardzo często spotykana i charakterystyczna forma dla muzyki klawiszowej epoki baroku. Jak zatem rozpoznać, czy słuchamy tokaty czy preludium? Tokata ma bardzo charakterystyczną motoryczną budowę. Forma ta odznacza się bardzo szybkimi, wirtuozowskimi przebiegami robiącymi często wielkie wrażenie na słuchających. Myślę, że w tym ostatnim preludium chorałowym, stryptyku, doskonale Państwo wyczują ten jednostajny motoryczny ruch, który odbywa się w manuałach, przypomnę, manuały, czyli klawiatury ręczne. Fundamentem tych przebiegów jest natomiast partia realizowana w klawiaturze pedałowej, w której, jeszcze raz przypomnę, pojawia się temat, melodia pieśni, Cantus Firmus. Na zakończenie, oczywiście ostatnia część tryptyku Jana Sebastiana Bacha, Przybądź więc nam Zbawicielu Pogan w wykonaniu Bine Bryndorf. Dodam tylko, że tego tryptyku, a także innych utworów będzie można w Kaliszu posłuchać na żywo, w moim wykonaniu, na koncercie zatytułowanym Organum et Cantus, który odbędzie się 20 grudnia o godzinie 17 w diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ulicy Asnyka, z okazji rozpoczęcia jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Na wspomnianym koncercie wystąpię razem z chórem kameralnym Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją pani Beaty Szymańskiej, a koncert poprowadzi pani Beata Michalak. Żegnam się z Państwem, życząc błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnym gronie, oczywiście przy dobrej muzyce, najlepiej muzyce organowej.